Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Cześć, kochanie, Głowacki 3.1. To spektakl przygotowywany w Gdyńskim Centrum Kultury. Premiera 31 stycznia i już za moment rozmawiać będziemy z twórcami tego przedsięwzięcia. Głowacki 3.1, cóż to oznacza? No autor jest jeden, Janusz Głowacki. Jego trzy jednoaktówki, trójka reżyserów i dwoje aktorów. Jak to jest przygotowywane, jak to się odbywa i jakie są zamierzenia co do tego spektaklu, o tym już za moment. Witam serdecznie naszych gości w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk o spektaklu Cześć, kochanie, Głowacki 3.1, którego premiera przygotowywana jest w Gdyńskim Centrum Kultury. Rozmawiać będziemy z twórcami, czyli trójką reżyserów, dwójką aktorów. Witam serdecznie pani Olena Leonenko. Dzień dobry.
Witam.
Sebastian Kodrat.
Dzień dobry państwu.
Tomasz Mann.
Dzień dobry.
To są reżyserzy i para aktorów, Daria Krzyżaniak.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Kacper Gaduła-Zawratyński.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Trzy jednoaktówki Janusza Głowackiego. 31 stycznia w Gdyńskim Centrum Kultury premiera i spotkanie z twórcami spektaklu jest też zapowiadane. Trzy krótkie teksty, tak nieliczna obsada, bo we wszystkich trzech jest po prostu on i ona. A mówiąc Jeszcze prościej, mężczyzna i kobieta. I to jest właściwie to, co ich określa, prawda, w tych relacjach, najważniejsze. Mężczyzna i kobieta. I teraz, jak to się stało, że te trzy teksty w takiej właśnie formie się spotkały, a przede wszystkim skąd ta obfitość reżyserów, bo mamy jednego autora, dwójkę aktorów, którzy grają mężczyznę i kobietę, no trochę w różnym wieku, ale mniej więcej te postaci tam jakoś się ze sobą zgrywają. I takie bogactwo. Pani Oleno. Jak do tego doszło?
To był pomysł Krystiana Nechrebeckiego i Jarosława Wojciechowskiego. Oni mieli takie marzenie, żeby na otwarcie Konsulatu Kultury przygotować tę premierę i jedną ze sztuk miał reżyserować Janusz. Janusz się zgodził i niestety śmierć nam odebrała reżysera, więc wzięłam się za tę część Janusza. I ponieważ jednoaktówek jest sześć, a nam chodziło o to, żeby pokazać w różnych odsłonach relacje pomiędzy, napięcie pomiędzy kobietą a mężczyzną i próby dogadania się w różnych sytuacjach, i wydało nam się, że te trzy jednoaktówki będzie łączyć postać właśnie dwóch aktorów. Mi akurat bardzo zależało na tym, żeby to byli ci sami aktorzy, żeby oczywiście to jest mniejszy komfort dla innych reżyserów, bo oni nie znali tych aktorów, a ja już zakochałam się w nich dużo wcześniej, bo miałam to szczęście pracować z nimi i wybrałam. No i tak ogólnie.
A jak ten team reżyserski z kolei powstał? Jak panowie zostali? W jakim castingu wyłonieni? Czy przez Janusza Głowackiego także, czy to...
Wiem, że pan Tomasz Mann był zaproszony przez Jarosława Wojciechowskiego, ponieważ panowie też pracowali, zdaje się, razem, i wiem, że pan Jarosław bardzo ceni twórczość pana Tomasza Manna.
Tak, pan Jarek do mnie kiedyś... A, w Łodzi właśnie. Podszedł i zapytał, czy nie byłbym zainteresowany. I ja powiedziałem, no jak? Głowacki, no oczywiście. I tak się zaczęła ta trójkowa przygoda.
Także dramatopisarz, reżyser i reżyser radiowy. Tak.
Na studiach reżyserskich tak jest, nie? Że się pokazuje scenki. Na przykład w ciągu jednego wieczoru, no to już tak zdradzamy, jakby ktoś chciał zdawać na reżyserię, to tak jest, nie? Że się właściwie w ciągu jednego dnia pokazuje wszystkie scenki. Szybko scenografia, nie? Ale jest trochę taki powrót do takiej dobrej, nie? Chyba myśli, że można zrobić w trójkę jedną rzecz.
Tak,
żeby się pogodzić.
Bo w sumie dzięki temu, że się spotkaliśmy, i ja tylko chciałam dodać, że moim wielkim wkładem w to przedsięwzięcie jest namówienie tego wspaniałego reżysera, czyli Sebastiana Konrada, który szczęśliwie miał czas, żeby w to wejść, i to jest, wydaje mi się, że wielka moja zasługa w tym. Oraz jednak ten pomysł, że to będzie Cześć kochanie, mój tytuł, byłoby całym przedstawieniem, i ja rozpatruję to nie jak trzy scenki, tylko że to są trzy akty. Jakby trzy sposoby przyglądania się relacjom damsko-męskim.
A to są dokładnie wtedy ci sami bohaterowie, bo oni są trochę, jak mówiłam, już w różnym wieku. To, tak mi się wydaje, że na przykład dziewczyna ze Spacerku przed snem jest w moim mniemaniu trochę młodsza niż kobieta z Choinki strachu, ale może nie wiem, jak to jest.
No ale to jest historia dojrzewania, czyli jak marzenie wpływa na nasze wybory i potem z czym zostaniemy. To jest trzecia część.
To będzie z jakimiś przerwami. Przepraszam, taka techniczne właściwie pytanie, może głupie, ale tak się zastanawiam, bo trzy różne teksty.
Pracujemy teraz, dzisiaj będziemy mieli pierwszy przebieg, więc będziemy mieli to szczęście, żeby przejrzeć się w naszych pracach, bo też każdy z nas narzuca własną konwencję, inaczej widzi, jak opowiedzieć tę historię, więc dzisiaj po raz pierwszy sobie spojrzymy w oczy naszemu światu, który stworzyliśmy, i w zależności od tego, czy jak będzie ze scenografią, jak się ułoży z kostiumami, czyli sprawy techniczne wpłyną na potrzebę lub brak potrzeby, ponieważ to są jednoaktówki, czyli Tomasza część ile trwa?
26 minut.
No to wszystko jest takie słuchowisko, prawda? Taki wymiar mniej więcej. Zresztą spacerek przed snem to jest słuchowisko. To w ogóle są dramaty radiowe, tak też są.
Które potem się bardzo w świecie rozwinęli, bo też Janusz napisał te dramaty już potem, jak zrobił z Andrzejem Wajdą Polowania na muchy i zrealizował już swój scenariusz z wybitnym Kubą Morgensternem, czyli trzeba, to jest arcydzieło, więc Janusz już miał napisanego Kopciucha też, więc on już miał ten warsztat, ale tutaj on jakby wziął pod lupę albo ich, nie wiem, pod skalpel właśnie tę bardzo bliską sytuację. Kobieta i mężczyzna razem budują coś, albo próbują, albo mają takie marzenie i co z tego wychodzi.
No tak, Kopciuch to kilkanaście osób w obsadzie, zresztą w Stanach Zjednoczonych producenci się przerazili, jak on powiedział, jaka ta obsada, i nie chciał zejść do kilku, ale potem udało się, była premiera i wiadomo, wielka kariera w Stanach Zjednoczonych, a tu takie miniaturki, ale napisane właściwie mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy Spacerek przed snem opublikowany w 79, Zaraz zaśniesz w 80, Choinka strachu w 81, czyli to jest ten okres, 79-80, też w okolicy Kopciucha mniej więcej, prawda? No i teraz od czego zaczniemy? Co będzie najpierw?
Najpierw pośpiewamy.
Nie, no, dobrze. To jest zawsze dobre na początku.
Ale chyba
no,
też
nasza scena, nie aktorzy.
Tak.
Pani Daria Krzyżaniak i pan Kacper Gaduła.
Zawratyński.
Zawratyński.
Tak.
Pośpiewamy w pierwszej scenie? Jak jest?
Tak, pierwsza, w ogóle chyba trzeba zacząć od tego, że te trzy części to są takie, to są trzy pokoje. I właściwie jednego pokoju nie da się połączyć z drugim. One są różne, bo są opowiadane innymi językami, inną plastyką też sceniczną, ale z naszej strony też innymi środkami aktorskimi. Pierwsza część jest, opiera się bardzo mocno i daje nam możliwość takiego wykazania się muzycznego, ruchowego, komediowego. Druga część jest, nie wiem, czy mogę takie tajemnice tutaj zdradzać. Postaram się nie spoilerować za dużo, ale druga część jest taką, druga i trzecia część to już są bardziej intymne sytuacje. Druga, przynajmniej nam, jak o tym rozmawialiśmy z Kacprem, bardzo mocno się kojarzy nawet z takimi filmowymi często sytuacjami, gdzie kamera jest na twarz aktora skierowana i jest oparta na takich szybkich, ale też bardzo radykalnych zmianach emocji. Natomiast trzecia część, Choinka, przepraszam, druga to było Zaraz zaśniesz i trzecia Choinka strachu, to jest część, którą reżyseruje Olena i ona jest taka, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ona jest taka teatralna w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest bardzo, opiera się bardzo mocno na słowie, na interpretacji, zrozumieniu i wejściu w tekst i w budowaniu postaci na podstawie literatury, która jest jednoznacznie po prostu genialna.
A nie zawsze widz ma gratkę przyjść na tyle gatunków na raz. Zazwyczaj idziemy, albo idziemy na musical, albo idziemy na komedię, albo idziemy na nie wiem, współczesny teatr z piaskiem, huśtawką i karuzelą. A tutaj idziemy na wszystko na raz.
To zaśpiewajcie państwo, proszę.
No co będziemy śpiewać?
No nie wiem.
Końcową?
Rape.
Początkową.
No dobra, to końcową.
Kto nabija?
Ja nabijam.
Dobra. Rape me, my friend.
Rape me, my friend.
Hate me, my friend.
Hate me, my friend.
Rape me, my friend.
Rape me, my friend.
Bardzo.
Poznajemy? To jest
studyjnie,
kawałek Nirwany. Wersji będzie takiej muzykalowej.
No proszę, no dobrze, czyli to będzie początek. Nie wiem, czy ulica, czy nie ulica, już nie będę pytać. W każdym razie mężczyzna żonaty spotyka dziewczynę młodą.
No i rzeczywiście usiłuje, a w każdym razie ma zamiar, chciałby ją zgwałcić. Zwłaszcza gdyby była nieletnia. Taką miałby ewentualnie potrzebę.
Taką
marzenie
ma
trochę. Taką. Marzenie, tak. No bo żona go zdradza, tam jeszcze dwa psy, jeden sika na dywan, dziecko, no w ogóle, więc on chciałby coś takiego
męskiego zrobić.
Niedzielne popołudnie.
No. Nocą.
Jacy mężczyźni, jakie kobiety, albo też jaki mężczyzna, jaka kobieta wyłania się z tych dramatów. Różnie o tym pisali, że to autobiograficzne Janusza Głowackiego, że on się tam jakoś odbijał, jego relacje, jego myślenie. Nie wiem, co pani o tym myśli, ale jak to wychodzi, o aktorów zapytajmy na początek. Jaka kobieta?
Kobieta niezależna, kobieta znająca swoją wartość, ale być może przez własne, prawdopodobnie przez własne wybory, uwikłana w sytuację, w której nie musi wcale być. Tylko musimy też pamiętać, że pomimo tego, że teksty są bardzo uniwersalne i problemy są bardzo uniwersalne, bo wszystkie, z którymi zmierzamy się właściwie w tym przedstawieniu, mogłyby się wydarzyć równie dobrze dzisiaj. Natomiast faktycznie zostały one napisane w czasach, kiedy no jednak rozwód nie był rzeczą super popularną i jednak ludzie byli ze sobą. No i to były czasy, w których się naprawiało rzeczy, a nie wymieniało na nowe. Mhm. I ci ludzie próbują się po prostu ze sobą zetrzeć, zmagać, próbują się ze sobą dogadać. Różnie im to wychodzi, ale podejmują próbę.
Mhm. No a ten mężczyzna, raczej artysta, wielbiciel kobiet, w każdym razie taki, który, prawda, to tak wynika z tych tekstów, że taki, który ma gdzieś tam wiele, ale tę jedną zawsze, którą kocha i z którą właśnie jest najtrudniej w związku z tym prawdopodobnie.
Problem podstawowy, o jakim wszyscy wiemy w męskiej części siedzącej przy tym stole, jest to, że dla mężczyzny najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. I w związku z tym ten konkretny, właściwie nie konkretny, bo troszeczkę traktujemy to, a przynajmniej staramy się to budować w taki sposób, żeby ta dwójka ludzi, te dwie postaci były, miały w sobie trochę możliwość takiego lustra, żeby każdy, kto to widzi, mógł się przejrzeć i troszeczkę spojrzeć na siebie też z dystansem przez pewien pryzmat, który widzi w nas. Natomiast no ten człowiek nie chce odpuścić tego, że może być gdzieś indziej. Jest troszeczkę rozerwany pomiędzy tym, że zawsze wraca do tej swojej bazy, do tego swojego ciepłego kąta, który sobie wyobraził, że tam będzie miał, co mu będzie dawało jakąś taką niekoniecznie ciepłą, bezpieczną przystań, ale bardziej wymówkę, argument, że niekoniecznie będzie musiał się mierzyć z jakimiś rzeczami trudnymi moralnie czy etycznie, bo zawsze ma argument, że no ale w domu mam dziecko chore, więc mogę wrócić, muszę, przepraszam, ale muszę. A z drugiej strony pomiędzy tym życiem, które odbywa się tam na zewnątrz i którego każdy z nas doświadcza i do którego każdy z nas musi zawsze przywdziać jedną, drugą, piątą, dziesiątą maskę i zawsze starać się być na zewnątrz bardziej niż do środka. I to jest dość ciekawy dylemat miotania się pomiędzy jednym a drugim i tak naprawdę próba odnalezienia, gdzie w środku tego, pomiędzy tymi dwoma aspektami znajduje się ja prawdziwe.
Bardzo pięknie państwo o tym opowiadacie. Myślę, że reżyserzy za chwilę się dołączą, a ja wesprę się głosem Jacka Kopcińskiego. Dramaturgia Janusza Głowackiego, była taka sesja u nas w Gdyni, ukazała się książka jeszcze pod redakcją profesora Jana Ciechowicza i on tutaj właśnie o tych dramatach radiowych pisał, że wyłania się z nich zmysłowy, choć sprowadzony do konwersacyjnego minimum, świat relacji kobiet i mężczyzn, oparty na rywalizacji, w której przewagę zdobywają kastrujące kobiety modliszki. Mężczyźni zaś okazują się poniżanymi słabeuszami, którzy wpadają czasem w chwilową desperację, biegną po brzytwę albo rzucają się na nastolatki w parku. Pan Sebastian Konrad zresztą cały czas tutaj słucha uważnie. trochę się krzywi. Nie wiem, jakie ma zdanie na ten temat. To jest ten tekst, o którym porozmawiamy pewnie szerzej już za chwilę, bo będziemy musieli na moment zrobić przerwę, ale taki no, ważny i właśnie dotykający, bo rozumiem, że zaraz zaśniesz, tak?
Tak.
To pan
znaczy reżyser... nie, że ja zaraz zasnę, bo ja pan, jak pani zauważyła, bardzo uważnie słucham.
Tak.
Nie zasypiam. Tak. Bardzo mi się podobało to, co Kacper powiedział.
Prawda?
Myślę, że on bardzo to fajnie ujął. Bardziej mi się podobało to, co Kacper powiedział, niż to, co pani przeczytała jako cytat z pana Kopcińskiego. Bo jest to dosyć duże uproszczenie. Myślę, że albo minęło dużo czasu od napisania tej sztuki. Myślę, że to ma znaczenie, że to było 40 lat temu, tak?
No zaraz
tak, tak, 40 lat temu, no
tak,
bez przesady,
tak,
ja może
lat.
Jestem humanistą, ale tak, tak źle nie
lat.
Jest.
To aktorów nie było jeszcze na świecie.
Nie.
Żebym tej różnicy nie policzył, jest 40 lat. Ale wiecie państwo, no bo teraz mi to tak naprawdę przyszło do głowy, jak bardzo świat się zmienił przez te 40 lat. Świat. Mhm. Natomiast te słowa, ta literatura, bo nawet nie chcę tego mówić, czy to jest dramat, czy to jest proza. Mam nadzieję, że ze mną też się zgodzicie, Oleno i Tomku, bo ja nawet mam taki kłopot z zaszufladkowaniem gatunku, jeśli chodzi o pisanie, ponieważ Janusz Głowacki oczywiście wielkim dramaturgiem jest, ale też pisze prozę, tak? Czy pisał prozę i to jest bardzo ważne. Oraz scenariusze, więc to się wszystko miesza.
Nawet felietony, to wszystko
tak,
przychodzi jedno.
Tak, wszystko, więc mówię, więc ja tego nawet nie czuję, jak my to robimy, że my robimy jakieś tutaj, że to jest tak, że to jest na przykład dramat, tak? Albo że to jest teatralne, albo że to jest filmowe, może to jest stąd te takie, i to aż się prosi o pomieszanie. Mhm. Więc ta intuicja, żeby zrobić trzy jednoaktówki trzema różnymi reżyserami i tak dalej, czyli to mieszanie tu jest jakby wpisane w to, więc ja tu się tyle, że tak powiem, wyspowiadam, ale wracając do cytatu, chcę tylko powiedzieć, że według mnie puenta jest taka, że to jest bardzo, bardzo współczesne. To znaczy, że ta diagnoza kobiety, mężczyzny, ona w ogóle nie... Znaczy ona o tyle, nawet nie chcę używać takich sformułowań, że ona przetrwała próbę czasu, bo nawet nie została na tą próbę czasu wystawiona, ponieważ rzeczywiście sytuacja damsko-męska, męsko-damska jest ponadczasowa i choćby nawet tutaj roboty się działy, o co pewnie za jakiś czas się stanie, że już nie będziemy ludźmi, tylko robotami, które będą robić jakiś tam teatr i tak dalej. Chcę podkreślić to, że mam świadomość, jak bardzo zmienił się świat od tych lat późnych 70., które o dziwo pamiętam, aczkolwiek zupełnie innymi oczami na nie patrzyłem, ale rozumiecie państwo, i to jest też fenomen, nie? Bo po prostu my tu cały czas musimy z tą świadomością pracować. I to, co powiedział nam przed chwilą Kacper, jest mi o wiele bliższe niż to, co słyszę na przykład z takiego podsumowania ogólnego, bo to po prostu jest chyba jednak o wiele poważniejsza sprawa niż takie powiedzenie sobie. Chcę też trochę powiedzieć, że czuję, że teraz, jak się mierzę z tym tekstem, to czuję, że taka, nie chcę, żeby mnie ktoś źle zrozumiał, ale definicja kobiety i definicja mężczyzny się zmienia.
Tak, tak.
Więc...
Zresztą tu nawet jedna z bohaterek mówi do niego, jesteś tak naprawdę kobietą gdzieś w środku, prawda?
Tak, to, tak, zgadza się. I mówię, i to też ja po prostu odbieram tę literaturę bez szufladkowania gatunku profetycznie, no po prostu, no bo w jakimś sensie...
40 lat temu
Janusz Głowacki jest bardzo taki, jakby to powiedzieć, wnikliwy i intuicja, która za tym idzie, taka właśnie jest po prostu na wskroś humanistyczna i prawdziwa.
Bardzo dziękuję i to jest właśnie ta przerwa teraz.
Salon artystyczny.
Wracamy do naszej rozmowy o spektaklu przygotowywanym w Gdyńskim Centrum Kultury. Przypomnę, premiera 31 stycznia. Cześć kochanie, Głowacki 3.1, czyli trzy jednoaktówki Janusza Głowackiego. Reżyserują obecni w studiu Olena Leonenko, Sebastian Konrad, Tomasz Mann. Grają również obecni aktorzy Daria Krzyżaniak i Kacper Gaduła-Zawratyński. Poważne sprawy, ludzkie tak naprawdę, ale w tym aspekcie damsko-męskim, na tym styku iskrzące, prawda? I
bardzo poważne dramaty, ale też i zabawne. Śmieszne, powiedziałabym szczerze, momentami. Zwłaszcza Spacerek przed snem, gdzie jest mnóstwo takich zwrotów akcji i rzeczywiście czasem jest to wręcz jak komedia, ale wszystkie mają w sobie coś zabawnego. Także w tej takiej grze podchodów właśnie, w jakichś nagłych olśnieniach, jakich doznaje widz, patrząc na naszych bohaterów, o co tak naprawdę chodzi. Więc zabawne, pani Oleno, czy to miało być zabawne? Śmieszne?
Janusz powiedział, że ludzie już tak są otępiali ze swojego strasznego życia, że trzeba je rozśmieszyć najpierw, żeby jakkolwiek dotknąć. Więc to powinno być zabawne aż do łez.
Aż do łez. Ale miał też jakieś wskazówki, jak to grać? On jako też w pewnym sensie niespełniony, a w każdym razie chciał być aktorem. Rok tylko studiował.
On nie chciał być aktorem, on chciał być aktorem, żeby mieć do czynienia z aktorkami.
Aha!
I tego nie ukrywał, ale na pewno studia aktorskie, bo on był na przykład z Krzysztofem Kowalewskim na roku i z tego czasu jest też jego taka szacunek i miłość do teatru. Myślę, że to jest istotne. I tak jak Janusz był dramaturgiem, i mało jest polskich wybitnych dramaturgów, bardzo dużo, wielką część życia swojego oddał teatrowi i tak naprawdę po czwartej siostrze się obraził głównie na Polskę. Mhm. Powiedział, że już nigdy więcej nie dam nic tutaj w tym kraju zepsuć sobie, no ale zrobiliśmy jednak i Werteńskiego, i Jesienina, i Podwórko Świat w Teatrze Ateneum, bo mieliśmy tam warunki bardzo takie intymne. Gustaw Holubek stworzył, w ogóle dał nam salę i stworzył nam możliwość grania, więc Janusz tam się świetnie realizował też jako reżyser. Mhm. To było wszystko pod opieką artystyczną Gustawa, ale tak naprawdę reżyserował to Janusz, więc on bardzo kochał teatr i szkoda, że był tak niedoceniony w tym kraju za życia. I to wiem, że nie sprawiało mu zbyt wiele przyjemności. Uważał, że trzeba grać jego poważnie, w odróżnieniu od Czechowa, który nalegał, żeby jego grali w sposób zabawny.
Mhm. Czyli grać poważnie, a ten śmiech wybucha. Chyba wybucha, co? Patrzę na Tomasza Mana, bo naprawdę moim zdaniem ten tekst jest akurat najbardziej taki skłaniający do zabawy.
No my się bawimy świetnie. My się bawimy świetnie, ale to w każdej części tak naprawdę.
A jak to jest w ogóle być tak, ja nie powiem przerzuconym, przekazywanym z rąk do rąk przez trójkę reżyserów? Każdy jest inny przecież.
No to jest najlepszy warsztat, jaki mogliśmy dostać.
Ja się czuję świetnie.
Czuję się świetnie, ach, jak wspaniale była taka piosenka.
Tak, nagle sytuacja odwrotna, bo zazwyczaj trzeba zabiegać o uwagę, żeby znaleźć swoją przestrzeń przy jednym reżyserze, gdzie na scenie biega 15 aktorek i aktorów i każdy próbuje sobie swoje 5 minut zdobyć. A tutaj... No proszę. Ale przede wszystkim mamy niesamowite wyzwanie przed sobą, jak dla dwójki młodych aktorów niedawno po szkole. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że akurat tak się ułożyło, że trafiliśmy na świetnych ludzi. I mówię specjalnie ludzi, a nie reżyserów, bo tak, nie ma najpierw aktorów czy reżyserów, tylko są najpierw ludzie. I trochę tu też o tym mówimy chyba w tym spektaklu. Dzięki temu mamy możliwość przede wszystkim pracy w genialnych warunkach i to jest bardzo otwierające i rozwijające, a już tak od czysto pragmatycznego podejścia, gdzie trafisz na taki warsztat? Mhm. Chyba za jakieś ciężkie pieniądze, a to i tak będzie trwało weekend i tak się będzie jedną z 15 osób na tych warsztatach. Więc...
Panie Sebastianie, do Sebastiana Konrada się zwracam, a dla pana to jest jakiś może oddech między serialami albo własnym teatrem, albo coś, to takie spotkanie z dwójką młodych aktorów, taki kropelce dosłownie tekstu.
Nie, tak, bardzo dobrze pani trafiła, to jest w ogóle bardzo, jestem przeszczęśliwy, to jest na pewno, bo myśmy oczywiście wcześniej o tym z Oleną rozmawiali, nie wiedzieliśmy, czy to dojdzie do skutku i tak dalej, i tak dalej. Ja się w jakimś stopniu do tego tam przygotowywałem, ale to wiecie, jak to jest, to, żeby się nie rozmarzyć, żeby potem nie było, ale w końcu jest i to jest wspaniałe, bo też jakby jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, jeśli chodzi o te tutaj sprawy terminowe, jakby tego rytmu zrealizowania i to jest wszystko. I to tylko, ja mam wrażenie, nam tutaj dobrze robi. ale skupmy się na kontakcie właśnie z aktorami i bo to jest dla mnie, nie wiem, tak naprawdę nie chcę mówić o pracy kolegów, ale ta część to jest taka praca ze sobą, z własną wrażliwością. Mówię o Zaraz zaśniesz. Mhm. I mamy tutaj do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją tak naprawdę. Młodzi aktorzy, którzy na co dzień też są parą, muszą wejść w sytuację potencjalnej pary, hipotetycznej pary, bądź też niemalże takiej pary, bardziej nawet pary niż oni są parą, rozumiecie państwo? I robi się z tego taka psychodrama trochę. Im jest bardzo fajnie pracować z ich wrażliwością, na pewno do tego Kacper tu podkreślał, że gdzie by taki warsztat sobie znaleźć, aby można tak głęboko pójść, a tu jednocześnie pracujemy nad, do efektu pracujemy, czyli będziemy się mogli tym jeszcze dzielić potem z widzami. Niemniej coś jest takiego w tej laboratoryjnej pracy. Pani tutaj zwróciła uwagę na aspekt, dziękuję, no bo rzeczywiście nie da się ukryć, ja moim pierwszym zawodem jest aktorstwo, ale właśnie to, że być może już jednak mimo wszystko jestem troszkę zbyt leciwym mężczyzną, aby zagrać rolę, więc mogę być tutaj dla młodszych kolegów w jakimś sensie też rodzajem lustra. I z mojej perspektywy 50-latka, ich sytuacja choćby w części Zaraz zaśniesz, i to odkrywaliśmy na próbach, prawda? Tak. Mam nadzieję, że niczego nie zdradzam, ale mogę się tym podzielić, bo to dla mnie było też bardzo, bardzo ciekawe i wręcz intymne przeżycie. Nie trzeba się znać. Teatr jest miejscem, w którym szczerość, niestety, musi przyjść ten moment, w którym nie będziemy kłamać, tak? Możemy się bronić rękami, nogami, ale jak chcemy poważnie potraktować widza, no to musimy po prostu sobie powiedzieć, przepraszam bardzo, ale kłamstwo nie wchodzi w grę. Mhm. I to jest też piękne w teatrze. No i właśnie. I teraz ile mamy w sobie? Ile możemy jeszcze odnaleźć, ile możemy wymyślić, nie musimy wcale przeżyć już, i to jest też piękne w teatrze, ale przede wszystkim odkryć. No i razem to odkrywamy. Mhm. I to jest też, ja mówię, no to moje doświadczenie jakieś tam aktorskie i to, że sam bym pewnie mógł to jeszcze zagrać, gdybym bardzo chciał, ale wolałbym, żeby to oni zagrali lepiej 100 razy ode mnie i tak będzie właśnie. Mhm. I to jest też wspaniałe stopniowo, krok po kroku, takie odzieranie cebuli i jak zaczyna szczypać w oczy, to znaczy, że jest okej. Okay. Mhm.
To pierwsza tutaj, jak już zdążyłam sobie poukładać w głowie w kolejności, jedno aktówka, czyli spacerek przed snem, mężczyzna spotyka kobietę i coś tam się zaczyna dziać, prawda?
Magia, sama magia. Tak. Sama magia.
Zaraz zaśniesz, to już jest kochają sytuacja takiej pary, w której muszą gdzieś no wybrać, prawda?
Tak,
wolność, zachód,
tego,
nie.
Czy, co właśnie, tam, czy w jakim rodzin... oni stoją dobrze, w momencie, bo to jest klucz, ale właśnie to jest ten moment właśnie,
ale czy
że...
bardziej też rodzina, czy własna wolność, twoja wolność, moja wolność, tak, prawda? Tak, o, coś takiego.
No, w każdym razie wybór, tak, dobrze. Na pewno.
No to teraz wolność przez duże W, czyli choinka strachu. Wolność i niewola. Rok 81 i to reżyseruje pani Olena Leonenko, czyli to Janusz Głowacki chciał reżyserować to samo. Zresztą chyba bardzo cenił ten dramat, bo jest taki wybór jego dramatów, no powiedziałabym, no tych najważniejszych, czyli Antygona w Nowym Jorku, Kopciuch, Polowanie na Karaluchy, Fortynbras się upił, Czwarta siostra i właśnie Choinka strachu z tych jednoaktówek, czyli ona
pięć
jako to...
Pół, tak.
Tak, pięć i pół, tak. Także była dla niego ważna.
Była od razu tłumaczona na wiele języków i grana w całym świecie i Choinkę strachu Janusz też w ogóle pierwsze jego próby były w Ameryce, wystawienie tych jednoaktówek i było to wspólny tytuł, miało Journey to Gdańsk. I on już próbował z tego stworzyć jedną opowieść, więc mój pomysł nie był wcale nowy. Więc i Choinka strachu była tłumaczona i w ogóle grana też jako oddzielne przedstawienie i tam jest dużo możliwości rozbudowania tego do półtoregodzinnego przedstawienia.
No też był scenariusz filmowy już taki na więcej osób, Choinka strachu.
Nie, to są on i ona.
No tutaj tak, w tej jednoaktówce. I to jest taka sytuacja, rok 80. 80.
Strajk
tak naprawdę.
Strajk w Stoczni Gdańskiej.
Mężczyzna, tak, no tu niedaleko. Mężczyzna, dziennikarz.
No, historyk.
To, środowisko warszawskie.
Środowisko warszawskie, tak, tak.
Środowisko kultury warszawskiej.
Benzyna na kartki albo wcale, prawda? Mhm. I teraz, no te wszystkie dylematy, które w czasach trudnych wracają i przychodzą.
Czyli jechać,
no
tak, czy nie jechać?
No tak, zaangażować się, prawda? Mhm. Chociaż szef patrzył. I nie wiadomo, czy na mnie patrzył i co on o
nie
mnie
wiadomo,
tak naprawdę,
że na mnie patrzył, ale...
Tak? I to po pierwsze, a po drugie, no te wszystkie sprawy, które się dzieją, bo tam jest jakiś bankiet, który ma odwrócić uwagę, prawda? No oczywiście sprawy damsko-męskie, czyli jakieś kobiety, jakiś mężczyzna, zawsze łysy Rysiek się pojawia. No nie zawsze, ale...
Ale tutaj...
W dwóch tekstach.
Tutaj Roman.
Bardzo lubimy, polubiliśmy Rysia.
Bardzo ważny dla nas, tak, też.
Tak. Dla nas Roman.
Romek, tak, i Basia.
No i ten właśnie kwestia odwagi. Kobieta, która próbuje chyba sprowokować trochę swojego mężczyznę do tego, żeby był odważny, czy sprawdzić go po prostu. Nie wiem, jak pani to jakby chciała o tym powiedzieć może, tak?
Myślę, że Janusz, każdy pisarz pisze sobą, czyli tym, jak widzi ten świat i jak doświadcza tego świata, jak go przeżywa. Janusz miał taką niezwykłą odwagę w tej choince strachu tak całkowicie się obnażyć i oczywiście jeszcze bardziej to rozszerzyć, jeszcze bardziej to nasycić, jeszcze bardziej jakby geniusza można poznać, jak daleko może posunąć się za daleko, więc Janusz posuwał się bardzo daleko w tym, żeby przybadać właśnie te relacje damsko-męską. Jest na przykład w Polowaniu na muchy Andrzej Wajda się odważył zrobić tę rzecz, bo to był czas, kiedy jednak popiół diament, jednak kiedy mężczyzna to był akowiec, inny był rodzaj mężczyzn, inne zadanie mieli mężczyźni w społeczeństwie, a Janusz pokazał takiego pisarza zdominowanego przez kobietę. Rzecz jasna, była w tamtych czasach pewna kobieta, malarka, Bożena Wal, która była demonem w życiu Janusza, ale też gdyby nie była taka, nie zmusiłoby go do pisania. Janusz uważa, że to ona właśnie zrobiła z niego pisarza. Więc popchnęła go w tym kierunku i popychała codziennie w trudny i nieznośny czasem sposób. Natomiast rozbudowała w Januszu taką wrażliwość, nadwrażliwość bym powiedziała, nerwowość, wręcz no, choinka strachu to jest przepiękny tytuł. Mhm. Tak, więc czy pani pyta pani, czy to było o Januszu i to
tak
moim zdaniem...
Tak, na początku pytałam i faktycznie dziękuję, że
praktycznie wszyscy
że
piszemy o sobie, rysujemy siebie, opowiadamy o sobie, ale Janusz był w tym niesłychanie odważny, niesłychanie się obnażał i się tego nie wstydził, bo uważał właśnie, że prawda jest najważniejsza, że kreacja, owszem, Janusz pięknie się kreował na Nowym Świecie, idąc ulicą i po śmierci powiedziała córeczka Iwaszkiewicza, powiedziała, że już nikt tak pięknie nie przyjdzie Nowym Światem, więc Nowy Świat już nie jest taki ładny. Natomiast w sztukach Janusz był niesłychanie szczery, tak.
No, naprawdę, no. Bo...
Prawdziwy.
Po redukcji jakiejś po prostu nawet tematu dochodzimy do tego, że mamy do czynienia z tą literaturą, która rzeczywiście tego od nas wymaga. I to jest fajne, bo dla mnie to jest uczciwe. W sytuacji teatralnej. I to jest ta perspektywa, której pani też tutaj mnie troszeczkę pociągnęła za język, no bo ja się z nimi, znaczy mam na myśli naszych aktorów, też przez pryzmat aktorstwa na to patrzę. I tu można by interpretować, ale tak naprawdę ten tekst, te teksty wymagają pracy z własną emocją, z czymś, co się przeżyło, bądź potencjalnie może się. A to z kolei wynika z tego, że jakby autor też nie oszczędzał się.
Tak, jest obnażony.
Tak. Słuchajcie, ja mogę wam pokazać,
ja
prawda? Nie, no nawet, no wiesz co, wolałbym tak daleko nie iść, w tym sensie, że wiesz, no nie ma co oceniać, bo tu nie chodzi o ocenę, nie? Ale ta hipoteza postawiona, to co ty mówiłaś, Oleno, przed chwilą o tym przesuwaniu granicy, nie? Że chcę jeszcze dotknąć następnej granicy, jeśli ona jest, albo przynajmniej poczuć jakiś opór. Bo to też jest fajne, nie? Że, aha, tam już jest opór, znaczy opór jest we mnie, więc, tak. Więc ja nie mam potrzeby dalej iść na przykład. No ale to jest zadanie artystów. Bardziej na pewno artystów niż jakichś uzurpatorów albo prowokatorów, prawda? No to sobie możemy powiedzieć. No.
Ja też tak teraz już słuchając Państwa i składając sobie znowu te trzy teksty, uświadomiłam sobie, nie wiem czy słusznie, ale tak w tej chwili to czuję, że w tych wszystkich tekstach to mężczyzna jest tym wrażliwym, tym dotykanym, popychanym, badanym. On się usprawiedliwia, samousprawiedliwia, okłamuje, lawiruje i tak dalej. Kobiety też mają swoje problemy, ale raczej one są tymi aktywnymi, kłującymi, doświadczającymi, prawda, prowokującymi, czasem z bardzo dobrym skutkiem, czasem właśnie wymagającymi.
Mnie się
ale
to
takie
podoba.
Bardziej mają swój kierunek, że tak powiem.
Nie wiem, mnie się
Jan
to podoba. Ja myślałam,
że tylko kobieta zbawi świat, że kobiety są dużo ciekawsze i lepsi od mężczyzn.
Nie, to bo ale są feministyczne te teksty, to nie można tak, bo nawet nie o to chodzi. Tylko wydaje mi się, że to jest uczciwa postawa artysty wobec siebie. Znaczy, ja mogę mówić o swoich emocjach, mogę mówić o swoim przeżyciu, chcę na sobie doświadczać i to jest wtedy okej, okay, no. Bo przynajmniej nie wymyślam sobie postaci, która jest nieprawdopodobna jakaś albo oczywiście mówię już teraz o tej głębszej, bo wiadomo, w tej rozrywkowej warstwie na pewno państwo nie będą musieli aż tak się bardzo męczyć, żeby to do...
Nie, no to są porywające
ale
teksty.
To są
wzruszające, zabawne.
Fantastyczne przede wszystkim sytuacje między ludźmi. Te sytuacje są po prostu...
Z życia wzięte.
Po prostu przejmujące, tak. No.
Tak. I takie właśnie bardzo badające tego, kto czyta, ogląda, gra, reżyseruje, prawda? To tak mi się wydaje, taka trochę sonda. Nie? Nie?
Sonda.
Sonda taka zapuszczona.
Sonda, czy potraficie się śmiać tak głośno jak my?
Coś fantastyczne na przykład w Choince strachu. To jest tak, że tak znakomicie jest struktura tekstu ułożona, tak znakomicie słowa są ułożone, które wydają się przypadkowymi, ale jeśli zamienisz kierunek tych słów, przystawisz je, od razu traci się energię w ekspresji aktorskiej, więc cały czas wracając do układu Janusza, zdobywam niesamowitą siłę i taką trampolinę, żeby budować głębiej i jego tekst nas bardzo wspiera i jeśli jesteśmy wierni jego słowu, to w tym momencie jesteśmy całkowicie bezpieczni. Janusz mówił, że kiedyś do niego zadzwonił producent w Ameryce i powiedział: Janusz, przyjeżdżał, bo reżyser ma pomysły. Ratuj. więc poszłam tą drogą, że bardzo uważnie słucham jakby pulsu tekstu Janusza, żeby, bo wiem, że to jest niesłychanie budujące i wspierające i w tym momencie aktorzy mają taką bazę i to jest tak naprawdę nurkowanie bez granic. To jest ciągle niebo do odkrycia w tym.
Tak.
Niebo do odkrycia.
Zdecydowanie.
I dzisiaj Państwo sobie obejrzą nawzajem, tak?
Tak, po raz pierwszy.
No, trzymajcie się rany.
Szczery autor.
Gdynia teraz zapina pasy.
Czy potem będzie jakaś, no rozmowa na pewno, a no nie wiem.
Korekta, ma nawet pani chciała powiedzieć korekta.
Potem pakujemy walizki i wracamy do Warszawy.
Ja i Kacper widzieliśmy wszystkie trzy części, także my jesteśmy spokojni.
No trochę tak jest, że my was podpytujemy, no to się nie dało ukryć.
A,
no.
Czyli już wiadomo,
ja nie pytam.
Znaczy nie, wiesz, w takim sensie nie podpytujemy, tylko jeśli na przykład
ja pytam, czy zadowolenie, czy wszystko w porządku, czy dbasz o głos.
No tak.
Tak, nie, no to...
Jesteś uważny.
Ja nie pytam o to, co wy tam wymyśliliście, tylko mi chodzi o to, że oni też, aktorzy, mają takie coś, że gdyby im nie pasowało,
a w tej
to
części,
też by inaczej,
oczywiście,
czuli dyskomfort, myślę. I moja intuicja jest taka, że nam te części się zazębią. Tylko jeszcze nie wiem tego na pewno. Ale tak jakoś czuję, że nie, ale wiesz, one przejdą jakby, wiesz, przejdą, tak? Jedna pierwsza w drugą, druga w trzecią, wiesz. No.
Mamy taką ufność, a też ja ufam naszemu dyrektorowi, panu Jarkowi Wojciechowskiemu, który ma niezwykłą kulturę, klasę i bardzo o nas dba i stworzył nam wspaniałe warunki do pracy i tak naprawdę też świetny zespół techniczny, przynajmniej ci ludzie, których poznałam, są bezbłędni, więc naprawdę warunki są wspaniałe i bardzo dziękujemy, że mamy, to jest w sumie eksperyment, ale już z mojej pozycji
wdowy, człowieka bardzo cierpiącego, jestem po prostu uratowana dzięki temu projektowi, dzięki tym ludziom, właśnie reżyserom, z którymi mam zaszczyt pracować, aktorów, których kocham i po prostu to leczy moje serce biedne.
Bardzo nam miło i wszyscy, myślę, już się cieszymy na tę premierę. Premiera 31, to jest piątek, potem sobota, niedziela, spektakle, ale czeka nas też wydarzenie specjalne towarzyszące tej premierze. 1 lutego o 12 spotkanie z Wiktorem Jerofiejewem. Pani poprowadzi. Możemy zaprosić króciutko.
Oczywiście z radością zapraszam na spotkanie z jednym z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy, Wiktorem Jerofiejewem, który już wydał w Polsce wiele książek, między innymi Encyklopedia Duszy Rosyjskiej, Rosyjska Piękność, Dobry Stalin. Ostatnio wydał w Agorze Żółta Mysz. To jest tak trochę taki fiction, bajka. Absolutnie wspaniale, człowiek patrzący na świat i na Rosję, co zawsze jest ciekawym tematem. I wiem, że Tadeusz Konwicki, świętej pamięci, wysoko bardzo cenił twórczość Wiktora i pięknie bardzo napisał o książce Encyklopedia Duszy Rosyjskiej, którą też chciałabym zaadoptować i wystawić w Polsce, bo to wydaje mi się, że to jest dopiero też sztuka obnażania się i wydaje mi się, że to właśnie łączyło tych obu panów, czyli Janusza Głowackiego i Wiktora Jerofiejewa. Taka aż po prostu bolesna, niezwykła obnażenie się przy wybitnym warsztacie, przy pokoleniach przeczytanych książek, czyli oni bardzo głęboko żyją w przestrzeni kultury europejskiej, kultury swoich krajów,
ale też
a przy okazji
byli u siebie i nie u siebie,
cały
prawda?
Czas,
bo
tak.
Mieli to doświadczenie emigracyjne i stąd może trochę ostrzejszy, a może czulszy punkt widzenia, może szerszy. O tym też właśnie Tadeusz Konwicki pisał.
Tak, że to są dwie sprawy, wydaje mi się, istotne są, bo emigracja to jest tak, że Janusz to określił, że tracisz wszystko poza akcentem. Emigracja też to jest niesamowite odosobnienie, kiedy cały czas jesteś sobą i w końcu chcąc, nie chcąc, no przebywając non-stop ze sobą w bardzo ciężkich warunkach, no musisz się sobie przejrzeć, tak? Masz taką sytuację, że nie uciekniesz od siebie w żaden sposób. A druga rzecz, Wiktor uważa, że pisarz powinien mieć wielokulturowość w sobie, ponieważ to, czego zabrania katolicyzm, można się przejrzeć przez inną kulturę, na przykład amerykańską. To, co nie pasuje w amerykańskiej kulturze, wtedy on przygląda się, ponieważ jest z rodziny dyplomatów, przez francuski pryzmat. Oczywiście jest bardzo seksy, że jest Rosjaninem. Janusz tego bardzo mu zazdrościł.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Naprawdę nisko się kłaniam. Daria Krzyżaniak, Kacper Gaduła-Zawratyński zagrają trzy jednoaktówki Janusza Głowackiego w spektaklu Cześć, kochanie, Głowacki 3-1. Wyreżyserują, już właściwie można powiedzieć wyreżyserowali, Olena Leonenko, Sebastian Konrad i Tomasz Mann. Bardzo dziękuję. Premiera 31 w Gdyńskim Centrum Kultury, czyli w Konsulacie Kultury w Gdyni, tam w tej sali teatralnej. Potem kolejne spektakle.
O 19:00.
Tak, potem sobota, niedziela, a potem tak z tego, co spojrzałam, dopiero w marcu po dłuższej przerwie, tak?
Tak.
Także trzeba być czujnym właśnie i tak się szykować i wcześniej się orientować, bo to nie będzie wcale tak łatwo
właśnie
zobaczyć to wszystko.
Tak.
A 1 lutego o 12:00 spotkanie z Wiktorem Jerofiejewem, które pani Olena Leonenko poprowadzi.
Bardzo serdecznie
dziękuję.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Ivona Borawska, do usłyszenia.